Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Usłyszeliśmy we wstępie przepiękną pieśń, gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, i potem aniołowie się radują, bo te święta są przyczyną radości, nie tylko dla nas ludzi, ale też dla aniołów, których zadaniem jest radość i uwielbianie Pana. I my się cieszymy, że mamy i możemy mieć udział w tej radości, bo kiedy jesteś w stanie łaski uświęcającej, kiedy Jezus przyjdzie do twojego serca, to nic tylko się cieszyć, bo nie możesz być bardziej bogatym człowiekiem. Bo to, że masz Jezusa w sercu, jest o wiele większym skarbem, niż gdybyś miał cały świat i wszystkie pieniądze całego świata i wszystkie bogactwa i złoto i wszystko jest niczym w porównaniu z tym, że Jezus jest w twoim sercu i jesteś dziedzicem życia wiecznego. Msza Święta obecna jest sprawowana za duszę świętej pamięci Adama Mordarskiego.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. Głos. Twoi strażnicy podnoszą głos. Razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud. Odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile dziedziczył wyższe od nich imię, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. I znowu: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Skoro zaś znowu wprowadził pierworodnego na świat, powie: niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Oto Słowo Boże.
Pan z wami.
I Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełni wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
A teraz zaprośmy Ducha Świętego do naszych serc i umysłów. Duchu Święty, otwieramy nasze serca i prosimy, abyś przyszedł. Zstąp na nas i daj nam światło poznania prawdy. Daj nam, abyśmy nie uronili żadnego z tych słów, aby każde ziarno tego słowa padło na żyzną glebę naszych serc i byśmy zrozumieli tajemnicę dzisiejszego dnia i to, co chcesz nam dziś powiedzieć. Przyjdź, Duchu Święty. Usiądźmy sobie teraz. Jak już powiedziałem na wstępie, dzisiejsza uroczystość jest pełna pokoju i radości. I jest coś w tym, w tych świętach Bożego Narodzenia, że właśnie na te święta przyjeżdżamy, że tanie linie lotnicze mają bardzo drogie bilety, bo wiedzą doskonale, że każdy ciągnie do tych świąt i chce być właśnie w tym czasie tu w Polsce i tu w Kościele. Moglibyśmy zadać sobie pytanie, dlaczego? Przecież święta wielkanocne też są bardzo ważne. Przecież są inne okazje nieraz, ale to nas ciągnie. No właśnie. Izajasz, prorok Starego Testamentu, mówi, jak piękne wdzięku są na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój i zwiastuje szczęście. A więc widzimy, że jest jakiś uciemiężony świat w jakimś mroku i pojawia się człowiek, który zwiastuje dobrą nowinę. I co mówi? Twój Bóg zaczął królować. A więc jakaś radość. Bóg powraca. Strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne. No, okrzyki radosne wiemy. No, najbardziej nam się kojarzą z meczem, kiedy Polska wygrywa. Na przykład ostatnio mieliśmy te szczęście raz, nie wiadomo na ile lat, że wygraliśmy w piłkę nożną z Niemcami, więc było dużo radości i krzyków radości. Tak, no, myślę, że to się nam kojarzy. Ale ta radość, moi drodzy, jest o wiele większa. Dlaczego? Bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Wiemy, że jak pierwszy raz Pan Bóg przyszedł do świątyni i wypełnił świątynię, to się stało w potężnej potędze. Jak znamy Stary Testament, to wiemy, że jak świątynia została oddana, wtedy chwała Pana zstąpiła, pojawił się obłok, obłok napełnił świątynię i wszyscy kapłani pouciekali, bo nie byli w stanie wytrzymać tej potęgi mocy, która tam była. Ale Izraelici, jak wiemy, opuścili Pana Boga, nie słuchali Go. Zgasł w nich płomień wiary i prorok widział, jak chwała Pańska opuszcza świątynię. Bóg zostawił tę świątynię, ale do czasu. Wiemy, że później tę świątynię zburzono. Później po powrocie z niewoli babilońskiej ta świątynia została odbudowana. Ale ostateczny blask chwały tej świątyni nadał król Herod. To był bardzo bogaty król i on tę świątynię odbudował. On sobie zrobił takie postanowienie. I ta świątynia była tak piękna, że była jednym z cudów świata. Nie było wtedy aparatów cyfrowych ani analogowych. Nie mamy zdjęć tej świątyni. I gdybyśmy ją zobaczyli, na pewno byśmy się zachwycili. I właśnie co się dzieje? Nasze oczy oglądają powrót Pana na Syjon. I to już nie jest taki powrót, jak wtedy, kiedy za czasów królów tam Bóg przyszedł do świątyni. Nie. Bóg przychodzi zupełnie inaczej i nieoczekiwanie. Przychodzi jako dziecko. Bóg staje się człowiekiem. Przyjmuje naszą ludzką naturę. To jest niesamowite. I gdzieś tam dyskretnie, w ciszy stajenki betlejemskiej, rodzi się i tylko bardzo wąskie grono osób wie, o co chodzi. Jest to Maryja, Józef i pasterze. I im, i Maryi, Józefowi, i pasterzom powiedział to anioł, bo nie było innej możliwości, żeby oni w to uwierzyli, że to dziecko, które narodziło się i zostało położone w żłobie, w stajni, w najgorszych warunkach, jest Mesjaszem, oczekiwanym królem od tysięcy lat. Tu potrzebna była interwencja anielska. I co się dzieje? Rzeczywiście Bóg wstępuje. Za kilka dni Jezus zostanie wniesiony uroczyście do świątyni. Maryja z Józefem przyniosą dzieciątko Jezus do świątyni i ofiarują Panu. Bóg żywy powraca, ale w sposób inny. W sposób zupełnie nieoczekiwany. Nie tak, jak to ludzie sobie wyobrażają. Ale prawda jest jedna. Jest się z czego cieszyć, bo Bóg powraca. Drugie dzisiejsze czytanie z listu do Hebrajczyków mówi nam bardzo piękne słowa, że Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał do ojców i czynił to przez proroków w różny sposób. Pan Bóg starał się dotrzeć i mówić do ludzi, ale w ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Inne tłumaczenie tego tekstu, tego fragmentu jest piękne, bo mówi: Bóg wypowiedział swojego Syna. A kim ten Syn jest? No właśnie, jest odwiecznym Słowem Ojca. Jak wyznajemy nasze, jak mamy to wyznanie wiary, które wypowiemy za chwilę, mówimy: a przez Niego wszystko się stało. Czyli odwieczny Syn Boży ma naturę Słowa. I to jest nie do pojęcia dla nas, bo my jako ludzie mamy naturę ludzką, jesteśmy ludźmi. Oczywiście, nie? Powiedzmy, słoń ma naturę słonia. Taką ma naturę. Jakieś tam inna rzecz ma swoją naturę. A odwieczny Syn Boży, kiedy jeszcze nie był człowiekiem, bo był taki czas, kiedy nie przyjął ludzkiej natury, miał naturę słowa, przez które wszystko się stało. Bóg wyrzekł słowo i stał się świat. I tenże Syn, to odwieczne Słowo Ojca, staje się człowiekiem. Bóg przemówił najdoskonalej przez Syna. Nie ma doskonalszego przemówienia, nie ma doskonalszego przekazu, bo Bóg objawiał nam różne prawdy przez proroków, ale przez Jezusa Chrystusa objawił nam ostatecznie, kim On jest i objawił ostatecznie, kim my jesteśmy. Najpierw tajemnicę Boga, że Bóg nie jest jeden. Owszem, przepraszam, źle powiedziałem, że Bóg jest jeden, ale Bóg jest wspólnotą osób. Że nie jest jakimś tam samotnym bytem, gdzieś we wszechświecie, władcą i królem, tylko Bóg jest wspólnotą osób. Jest Ojciec, Syn, odwieczne Słowo Ojca i miłość jednocząca ich i ta miłość to jest Duch Święty. Jezus nam objawił tajemnicę wewnętrzną Boga, wewnętrznej natury Boga, czyli Bóg jako wspólnota osób. I dalej objawił nam, że Bóg nie jest tylko sprawiedliwym sędzią, ale też jest miłosiernym Ojcem. I objawił nam i pokazał, jak bardzo Bóg nas umiłował. Bo Jezus narodził się po to, by umrzeć, by wziąć karę za nasze grzechy, za moje, za Twoje, za wszystkich nas grzechy. Odpokutować to, wziąć to na krzyż, umrzeć za nas i dać nam za darmo łaskę zbawienia. Ta prawda ukazuje nam, że Bóg cię kocha miłością bezwarunkową. Bóg nie kocha cię za to, jaki jesteś. Bo możesz być człowiekiem świętym, żyć od lat w stanie łaski uświęcającej, a możesz być człowiekiem, możesz być, nie wiem, gangsterem, bandytą, nie wiadomo kim. To nie zmienia faktu nieskończonej miłości Boga do ciebie. On cię kocha. Niezależnie od tego, jaki jesteś, bo jesteś jego dzieckiem. I tak jak rodzice kochają zawsze swoje dziecko, niezależnie od tego, jakie jest, tak samo Bóg kocha nas miłością nieskończoną. Kiedyś usłyszałem taki przykład, bardzo mocny przykład. Jeżeli ktoś ma dziecko małe, to się cieszy, bo to dziecko jest kochane, to dziecko przychodzi, potrzebuje od nas różnych rzeczy, daje nam dużo radości, słucha nas. Ale w pewnym momencie przyjdzie taki czas, kiedy to dziecko dorośnie i powie: mamo, tato, dzieci, dziękuję za współpracę. Już w tym momencie jestem od ciebie niezależny. I może dziecko powiedzieć: ja się ciebie wyrzekam i nie chcę cię znać. I może cię zostawić. Odejść w swoją stronę. Czy ty przestaniesz go kochać? Nigdy nie przestaniesz go kochać, bo to jest twoje dziecko. Nawet gdyby cię zdradziło najgorzej, jak tylko można. I Bóg przez Jezusa Chrystusa objawia ci tę prawdę. Jesteś kochany miłością nieskończoną i bezwarunkową. I Bogu jest smutno, kiedy odchodzisz, ale bardzo się cieszy, kiedy do Niego wracasz. I to jest właśnie to. Ja się przez wiele lat zastanawiałem, dlaczego w mszy świętej w dzień nie mamy o szopce, o pasterzach, tylko mamy prolog Ewangelii. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Nie? Ktoś może powiedzieć, dziwna, piękna metafora. Jan sobie zrobił grę słów. Nie? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Kochani, to nie jest żadna metafora. To jest prawda o naturze Syna Bożego, drugiej osoby Trójcy Świętej. I to odwieczne Słowo stało się ciałem, kiedy Maryja usłyszała Słowo Boga i powiedziała, niech mi się stanie według Twego Słowa. I w tym momencie odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało. I Słowo stało się ciałem. I kochani, to stwierdzenie to też nie jest metafora. To też nie jest jakiś tam wierszyk, który sobie ułożył jakiś poeta. Kochani, to jest prawda. Odwieczna, wewnętrzna prawda o istocie Słowa Bożego, czyli Syna, przez którego wszystko się stało. I jest jeden problem. Jaki problem? To Słowo było światłością, oczywiście. Nie mamy czasu, żeby to rozważać. Ale ono przyszło do swojej własności i swoi go nie przyjęli. I tu jest dramat. Zobaczcie, Jezus już na początku ponosi klęskę. Przychodzi, daje się cały i co? Mur, beton, nie, my Ciebie nie chcemy. My, Panie Jezu, Ciebie nie chcemy, bo Ty nie jesteś nam potrzebny. A dzisiaj jak jest? Kochani, podobnie jest. Jedna z sieci księgarni, Empik, znaną nam może, aby promować zakupy świąteczne w swojej księgarni, jako takie osoby promujące wybrała sobie pana Nergala, czyli Darskiego, który publicznie na koncercie podarł Biblię. Największy bestseller świata podarł i on reklamuje księgarnię. I panią Marię Czubaszek, która chełpi się dzieciobójstwem, że dwoje dzieci zabiła przed narodzeniem. I taże sieć sklepów takie osoby promuje, te osoby promują zakupy przedświąteczne. Pytanie, co to jest? Czy to jest prowokacja, czy kpina? Wojciech Cejrowski wypowiedział się na ten temat. Powiedział, pomimo, że tam wydałem bardzo wiele książek, proszę was, nie kupujcie tam, a nawet jak chcecie kupić moją książkę, możecie jej nie kupować. Kupcie ją gdzie indziej, albo nie kupujcie jej wcale. Moi drodzy, świat nie potrzebuje. Widzimy, jak walczy z Jezusem. Zauważcie, zwróćcie uwagę, jak słuchacie takich stacji komercyjnych, nie będę mówił nazw tych stacji, czy tam pada słowo Boże Narodzenie. A nie trzeba daleko szukać. W jednej ze szkół sądeckich, teraz przed świętami, dyrektor szkoły zabronił wystawić jasełek, które zostały przygotowane dla dzieci. Dzieciom nie wolno było jasełek obejrzeć, nie. A jak składał życzenia, to nie było ani słowa o Jezusie, tylko ciepłej atmosfery przy choince. O, coś takiego. Nie potrafię tego teraz określić. Takie, widzicie, zlaicyzowane życzenia. Wyrzucamy Jezusa z naszego życia. Jego się wyrzuca. Kochani, Jezus przychodzi jako dziecko i zobaczmy. Jezus mógł przyjść jako dorosły człowiek. Mógł. Żaden problem dla Niego. Ale zauważmy, przeszedł wszystkie fazy. Od momentu poczęcia. Żeby nam powiedzieć, że jest, to już jest człowiek, nie? On uświęcił ten okres. Może słyszeliście o takiej pani, która nazywa się Mary Wagner. Jest to Kanadyjka, która całe swoje życie poświęciła obronie życia ludzkiego. I jej praca polega na tym, że jeździ po klinikach aborcyjnych i tam przekonuje kobiety, aby zrezygnowały z zabicia swojego dziecka. I znowu poszła do więzienia. Kilka dni temu ją aresztowano za to, co robi, ponieważ okazała się skuteczna. Ponieważ kilka kobiet zmieniło decyzję, a za zmianą decyzji wiąże się co? No niestety strata finansowa, więc jest w więzieniu pod zarzutem utrudniania działalności gospodarczej. Kochani, taki jest świat. Taki jest świat. Kliniki aborcyjne pracują bez przerwy, nawet w święta. I my możemy Panu Bogu dziękować, że w Polsce nie ma takich klinik, a były próby wielokrotnie, by ustanowiono taką ustawę i natychmiast powstałyby takie kliniki. I możemy się cieszyć, kochani, że tego u nas nie ma. A więc widzimy, że świat odrzuca Jezusa. I teraz najważniejsze. Jest jeszcze coś ważniejszego, moi drodzy. A my, bo tu świat światem, wiadomo. Świat go nie przyjął. Moi drodzy, co jest najważniejsze? Jeden z polskich wieszczów napisał, że Jezus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci człowieku, kiedy nie narodzi się w tobie. Moi drodzy, o co chodzi Jezusowi? Zobaczcie, Jezus przychodzi jako dziecko bezbronne. Jeżeli ktoś widzi małego dzidziusia, to chce go wziąć. Wziąć na ręce, przytulić, a nawet zabrać. Dlaczego? Bo człowiek ma taką naturę, że chce dawać miłość. I Jezus mówi, patrz, dla ciebie stałem się dzieckiem, abyś się mnie nie bał. Abyś przyjął mnie razem z moją nauką, a ja cię ubogacę. Otrzymasz życie wieczne, ale oprócz tego życia wiecznego dam ci wszelkie dobra i bogactwa wewnętrzne, jakie możesz mieć. Dam ci pokój serca, dam ci radość życia, dam ci życie bez lęku przed śmiercią. Ja już to mówiłem, powtórzę to trzeci raz. Ostatnio, w zeszłym tygodniu, w piątek, w naszym klasztorze w Starym Sączu umierała jedna z sióstr, Klarysek. To było około godziny 10 wieczór. Siostry wtedy odmawiały tajemnicę piątą części bolesnej. I w pewnym momencie ta siostra starsza otworzyła tak bardzo oczy, tak niesamowicie otworzyła oczy i na jej twarzy, pomimo tego cierpienia i bólu, które przeżywała, pojawił się zachwyt. To był zachwyt wręcz niesamowity i zniewalający. Po prostu to była ekstaza. Ona zobaczyła Jezusa. Zobaczyła to piękno, zrozumiała, że warto było. Warto było oddać życie, warto było dla tego momentu żyć. I kochani, i ta chwila, kiedy siostry, współsiostry widziały tę twarz, ten zachwyt, te otwarte oczy, to zdziwienie, była lepsza niż może tygodniowe czy dwutygodniowe rekolekcje. Moi drodzy, po to żyjesz. I ten Jezus mówi, ja chcę do ciebie przyjść. Czego Jezus pragnie? Byś go przyjął do swojego serca. Czyli byś żył w stanie łaski uświęcającej. Żeby nie było tak, że spowiadasz się raz na Boże Narodzenie, drugi raz na Wielkanoc, trzeci raz na Wszystkich Świętych. Mało. Jezus chce być zawsze z tobą. I dlatego są konfesjonały, żebyśmy oddawali nasze grzechy. On chce przychodzić. I co On ci może dać? Jeżeli będziesz przyjmował Go do serca, pójdziesz za Jego Słowem, czyli będziesz wypełniał to, czego On chce, czego On oczekuje. Jeżeli to wtedy będzie cię prowadził mocą Ducha Świętego i twoje życie będzie przygotowane do próby wiary. A kiedy przejdziesz próbę wiary, wtedy czeka cię niebo i wieczność, szczęście nie do opisania, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani rozum ludzki nie jest w stanie pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Słyszeliśmy bardzo mocne słowa. Przyszło do swoich, a swojego nie przyjęli. Kochani, mówimy tak, kochamy Jezusa, nie? No dobrze. Ale co jest największą pogardą? Co najbardziej Jezusa boli? Kochani, obojętność. Nienawiść nie jest przeciwieństwem miłości. Kochani, przeciwieństwem miłości jest obojętność. I jeżeli przychodzisz do kościoła, na przykład w niedzielę, powiedzmy za miesiąc przyjdziesz, za dwa, i odstoisz swoje, i nie przyjmiesz komunii świętej, to w tym momencie odrzucasz Jezusa. Odrzucasz Jego miłość. O to chodzi, moi drodzy. Jeżeli nie przyjmujesz komunii świętej, to znaczy, że Ty go nie przyjmujesz. I nie mów, że kochasz Jezusa. Bo to jest tylko złudzenie. Ty się oszukujesz sam. Bo Ty nie pozwalasz Mu działać w sobie. Ty nie robisz nic, żeby On mógł przyjść i zmienić Twoje życie. Tylko Go po prostu lekceważysz. Odrzucasz miłość. On daje Ci się cały, a Ty nie chcesz Mu dać siebie. Dlatego przemyślmy to dzisiaj i zastanówmy się, jak to w naszym życiu jest, aby w naszym życiu nie spełniły się te słowa. Kochani, życzę Wam tego, aby Wasze życie było święte. A Wasze życie nie będzie święte wtedy, kiedy będziecie robić nie wiadomo co. Nie. Wasze życie będzie święte wtedy, kiedy przyjmiecie Jezusa. kiedy będziecie Go przyjmować i będziecie słuchać Jego słowa. I to nie wy będziecie się uświęcać, tylko On będzie was uświęcał. I to nie będzie wasza zasługa, tylko Jego działanie w was. I tego wam, kochani, życzę na te święta i na dalsze życie. Maryjo, która zostałaś wybrana, aby Bóg przez ciebie dał nam Jezusa. Oddajemy ci nasze życie w twoje ręce. Prowadź nas do Jezusa i spraw, byśmy byli zawsze Jemu wierni. Amen. Teraz wyznamy naszą wiarę.